Chwała Jezusowi. Pani, ile znaczysz dla Boga? To jest tytuł mojego dzisiejszego kazania poselstwa. To, co myślimy o sobie, jak patrzymy sami na siebie, ma ogromny wpływ na to, jak funkcjonujemy, jak żyjemy. Wiecie, że Jezus przyszedł do tych, co mają problemy. Faryzeusze nie mogli tego nigdy zrozumieć. Dlaczego Jego ciągle ciągnęło do ludzi grzesznych? Wiecie, im większy problem ktoś miał, im większe trudności były, tym szybciej było prawdopodobne, że Jezus tam się znajdzie. I rzeczywiście Duch Boży jest taki i wierzący człowiek jest taki, po tym można poznać chrześcijanina, że go ciągnie i lgnie do ludzi, którzy mają problemy. On nie ucieka od nich, on do nich lgnie. Jezus nie uciekał od tych, którzy mieli problemy. On do nich szedł, jest Bóg, po to się narodziłem i nie zdrowi potrzebują lekarza, ale ci, którzy się źle mają. Jeśli ktoś uważa, że nie ma żadnego problemu, że nie potrzebuje żadnej pomocy, Jezus do niego nie przyjdzie. Jezus mu się nie objawi. Jezus się objawia tym, którzy wiedzą, że mają problemy. Wiedzą, że nie są doskonali. A więc wiemy wszyscy, że nie jesteśmy doskonali i wszyscy mamy jakieś problemy, wszyscy mamy jakieś trudności, wszyscy zmagamy się z jakimiś słabościami. A nie chcemy, żeby się o nich dowiedzieli ludzie. A jest tak, kochani, albo może inaczej. Dlaczego? Dlaczego często się tak dzieje, że ludzie nie proszą o pomoc w swoich trudnościach i problemach? Że proszą o pomoc, jak już nie mają wyjścia? Kiedy się małżeństwo już sypie, już się nie da nic więcej zrobić, wtedy proszę o pomoc. Albo kiedy ich finanse są pogrążone w zupełnym chaosie, wtedy proszę o pomoc. Albo kiedy się ich zdrowie sypie już zupełnie, wtedy nagle zaczynają o nie dbać. Dlaczego nie wcześniej? Ano dlatego, że nie chcemy, żeby ktoś wniknął w jakiś obszar naszej słabości i się dowiedział o nas czegoś, czego sobie nie życzymy. Dlatego, że za tym stoi zawsze jakaś słabość, jakiś grzech, który może wyjść i może się ktoś o tym dowiedzieć. Wolimy tego, aby ludzie nie wiedzieli. Wszyscy mamy problemy, wszyscy mamy jakieś obszary słabości. A z drugiej strony chcemy czuć się, że nasze życie coś znaczy, że jesteśmy cenni w jakiś sposób. Dlatego uprawiamy dwie praktyki namiętnie. To znaczy, ciągle oceniamy siebie, jacy my jesteśmy i porównujemy się z innymi. A jak inni? Non stop to w naszych głowach jest i to krąży, czy często to krąży w naszych głowach. Zwykle oceniamy się według czterech fałszywych kryteriów. I kiedy oceniamy się według tych fałszywych, złych, niedobrych kryteriów, to znaczy nie powinniśmy tego robić, wtedy nasze życie wygląda beznadziejnie. Te kryteria, za chwilę je wymienię, są w opozycji do tego, jak Bóg patrzy na człowieka. Bóg nie patrzy przez pryzmat tych czterech kryteriów, które zaraz podam, tylko patrzy przez pryzmat jednego kryterium, przez krzyż Jezusa Chrystusa. A my często patrzymy, nawet wierzący, przez te cztery kryteria. Jakie one są? Uwaga! Pierwsze, jak wyglądam? Jak? Jak ja wyglądam? Przystojny? Młody? Dobrze ubrany? Pani, gdzieś w naszych głowach kołacze się wtedy takie myślenie, im lepiej wyglądam, to znaczy, tym bardziej jestem wartościowym człowiekiem. Bóg nie ma nic wspólnego z takim myśleniem. To, że ktoś lepiej wygląda, wcale nie znaczy, że jest bardzo wartościowym człowiekiem. Jest cały przemysł, aby poprawić nasz wygląd. Produkuje się różne rzeczy i sprzedaje się ludziom kupę pieniędzy na to, gdzie wydają, żeby poprawić swój wygląd. Zdradzę wam pewien sekret. Większość z nas jest bardzo przeciętna w wyglądzie. Mało z nas, kto jest przystojny. Większość ludzi nie jest ładnych i nie jest przystojnych. I to jest norma. Siedzicie w tym głęboko. Jeśli by miało być tak, że wygląd człowieka decyduje o jego wartości, większość z nas nie ma wartości większej. Bo większość z nas nie jest przystojnych ani ładnych. Powiem wam więcej. To jest normalne, że nie jesteśmy ładni i przystojni, tylko zwykli przeciętni ludzie. Większość z nas takimi jest. Jak ktoś jest bardzo ładny, bardzo przystojny, to jest gard. To jest nieszczęście. Osobiście tak wierzę. Dlatego, że wtedy ludzie mają do nich dziwny stosunek. Bo my wszyscy jesteśmy normalni, więc wyglądamy tam, mamy pewne defekty w wyglądzie i tak dalej. Większość z nas jest niezadowolonych z tego, jak wygląda. Czyż nie tak? A więc to jest kryterium, które nie może decydować, nie powinniśmy przez pryzmat tego oceniać, jakiej wartości my jesteśmy ludźmi. Zależnie od tego, jak wyglądamy. Niektórzy mają obsesję na tym punkcie, tak? Że po prostu no, nie akceptują tego, jak wyglądają, dlatego że uważają gdzieś głęboko w sercu, że tak jak człowiek wygląda, taką ma wartość. To jest kłamstwo. Bóg z tym nie ma nic wspólnego z takim myśleniem. Nie od wyglądu zależy wartość człowieka, od jego aparycji. Zmienny jest wdzięk i zwierna jest uroda, lecz bogowojna żona jest godna pochwały. Tak? A więc Biblia mówi, że wygląd przeminie, że człowiek kiedy się zestarzeje i wtedy będzie tragedia. Jeśli ktoś na wyglądzie pasuje, to im będzie starszy, tym jest gorzej. Jesteś niezadowolony ze swojego wyglądu? Zobaczymy, co będzie za 10 lat. Wiecie o tym, że jest to coraz mniej atrakcyjny wygląd, im ktoś jest starszy. Może ktoś chce złożyć świadectwo na ten temat? Okay. A więc znaczy, że bardzo mocno jesteśmy przywiązani do oceny poprzez to, jak wyglądamy. Człowiek, który jest wolny, naprawdę może się śmiać samego siebie. Jak wygląda swoich defektów, jest ponad to. Tak? Jest wolny. Dlatego, że wie, że nie od tego wartość człowieka zależy. Bóg inaczej nas widzi. Ja nie mówię, że mamy chodzić za niepłani i tak dalej, ale nie powinniśmy oceniać wartości samych siebie, ani patrzeć na samych siebie poprzez pryzmat tego, jak wyglądamy. Drugim takim fałszywym kryterium jest, co osiągnąłem? Jakie mam wykształcenie? Jaki mam zawód? Jaką mam pozycję w społeczeństwie? Oceniamy siebie na podstawie swoich osiągnięć. Jakie cele zrealizowałem? Jakie stopnie mam? Ile nagród dostałem? Który jestem w klasie? W firmie? I tak dalej. Jeśli coś osiągnąłem, to znaczy, że coś znaczy. Nie. Nie Bóg tak nie patrzy. To jest kolejne fałszywe kryterium. Wartość człowieka nie zależy od tego, co on osiągnął. Bóg tak nie patrzy. Następne kryterium to jest, co posiadam. Oceniamy z siebie i porównujemy z innymi, co my mamy, a co inni posiadają. Tak? Czego się dorobiliśmy? Mieszkanie? Nasz mieszkanie? Dom? Samochód? To jest mit materializmu. Jeśli posiadam wiele, to muszę znaczyć wiele. To jest kolejne kłamstwo. Jeżeli jesteś nieuwikłany, będziesz zniewolony. Najważniejszą rzeczą w życiu nie są rzeczy. Najważniejszą rzeczą w życiu nie są rzeczy. Jezus powiedział, nie od obfitości dóbr zależy życie człowieka. W zasadniczy sposób o tym, jak żyjemy, kim jesteśmy, jak się czujemy, jak mamy spełnione życie, nie zależy, Jezus mówi, od obfitości dóbr. To nie jest zupełnie nieważne, ale nie jest uwarunkowane. Jezus nie miał wielu dóbr, a prowadził głęboko sensowne życie. Tak? To znaczy, że posiadanie dóbr jest czymś złym. Ale ocenianie się przez pryzmat tego, ile posiadam i wartościowanie człowieka jest grzechem. Więc nie powinniśmy oceniać nikogo, ani samych siebie poprzez to, jak wyglądamy, przez to, co osiągnęliśmy, jakie mamy wykształcenie i tak dalej, ani przez to, co posiadamy. I uwaga czwarte. Nie powinniśmy oceniać samych siebie poprzez to, kto nas lubi. Lubicie mnie?
Bardzo.
Na ile ludzie mnie akceptują, tak myślimy, tyle jestem wart. Jeśli mnie dużo ludzi lubi, to znaczy, że jestem tyle wart. Jeśli nie mam przyjaciół, mam mało osób, to znaczy, że jestem bezwartościowym człowiekiem. Niektórzy całe życie spędzają na uzyskaniu akceptacji pewnych osób i nigdy tego nie dostaną. Twoich rodziców, ktoś został otrącony, odrzucony, zostawiony. Kochani, powiem wam coś. Coś ważnego. Nigdy wszyscy cię nie będą lubić. Bez względu na to, co będziesz robić. Znajdą się tacy, którzy nie będą cię lubić, choćbyś się posiekał. Będą cię nawet nienawidzić niektórzy bez przyczyny. Tak o Jezusie jest powiedziane. Bez przyczyny mnie znienawidzili. To jest zło w ludzkich sercach. I jakbyś się nie starał, nigdy nie będzie tak, że wszystkich zadowolisz. Człowiek, który chce wszystkich zadowolić, jest niewolnikiem opinii ludzkiej i będzie nieszczęśliwy. Bóg na nas nie patrzy w ten sposób, ile ludzi nas lubi. Patrzy ciągle tylko przez jeden pryzmat, przez krzyż Jezusa Chrystusa. A więc ani wygląd, ani co osiągnąłem, ani co posiadam, ani kto mnie lubi. Dobra nowina jest taka. Nie potrzebujesz tego wszystkiego do szczęścia. Jeżeli budujesz na opinii ludzkiej, wracam do tego, będziesz załamany wszelką krytyką. Jeśli ktoś cię obgada, oplotkuje, skrytykuje, będziesz załamany, nieszczęśliwie przez 3 dni nie będziesz mógł się podnieść, tak? A jeśli ktoś cię odrzuci albo cię zdradzi, to jesteś, po prostu nie jesteś w stanie się podnieść. Dlatego, że opinie ludzi tak wiele dla ciebie znaczą. Bo przez pryzmat tych opinii oceniasz to, na ile jesteś wartościowym człowiekiem. Bóg chce, abyś był wolny od tego. Bóg chce, abyś oceniał się tylko przez jeden pryzmat. Przez to, co Jezus zrobił na krzyżu, to w ten sposób, jak Bóg ciebie widzi. A więc jest tak, kochani, żebyś... Jesteśmy wezwani do tego, by ufać, co Bóg mówi o nas. Pewne badania wykazały, że myślimy o sobie najczęściej tak, jak oceniają nas najważniejsi w naszym życiu ludzie. Co oni do nas mówią, z tego budujemy obraz samych siebie najszybciej, czy najbardziej. A więc mamy tutaj dwie rzeczy. Jak ważne jest to, co mówimy do swoich bliskich. Jak ogromnie wpływamy na nich odnośnie tego, jak oni o sobie myślą. Decydujemy w zasadniczy sposób, my, którzy jesteśmy blisko. Ludzie cenią sobie opinii tych, których cenią, których szanują, których kochają. Ich opinie w 90% tworzą obraz tego, kim ja jestem. A więc z jednej strony, jak bardzo ważne, żebyśmy mówili dobre rzeczy, pozytywne i byśmy przekazywali ten obraz tak, jak Bóg patrzy na człowieka. To jest warunkowe miłości. Z drugiej strony, jeśli tak jest, że o naszym myśleniu o nas samych najbardziej decyduje osoba czy osoby, które są dla nas najważniejsze, mam propozycję, żeby tą osobą był Jezus. Co wy nam? Aha! A więc niech jego opinia będzie dla nas najważniejsza, jak on nas widzi. Co on o nas myśli. Niech się tylko skupimy na tym i odrzućmy, uwolnijmy się od opinii ludzkich. Jeżeli opinie ludzkie, które ludzie o nas wypowiadają, są sprzeczne z tym, co myśli o nas Bóg, to wyrzućmy to jak bezwartościowe śmieci. Choćby to mówiło 1000 ludzi dzień i noc. Jednym zgodnym chórem wykrzykiwało. Jeśli Bóg powiedział coś innego, to jest prawda. Nie to, co ludzie mówią i to, co Bóg mówi, trzeba przyjąć. To jest solidnym fundamentem. A problem z takim ocenianiem się przez pryzmat tych 4 kryteriów jest to, że jest to niezwykle chwiejna podstawa, krótki fundament, na którym niczego się nie da zbudować. To cały czas chwieje się, rozsypuje się. Zawsze nas zawiedzie. Piękno przemija z wiekiem. Majątek można stracić w jednej chwili. Ktoś zawsze przebije twoje osiągnięcia, będzie ktoś lepszy zawsze od ciebie. Zawsze się znajdzie ktoś, kto nie będzie ciebie lubił. A więc na tym nie można niczego zbudować, tak? Jedynym fundamentem, na którym możemy zbudować, to jest to, jak Bóg nas widzi, jak On nas ocenia. Jedyny stały i właściwy fundament, żeby być szczęśliwym człowiekiem, to, aby zrozumieć, ile znaczysz dla Boga, jak cię widzi. Dzisiaj właśnie o tym mówię. Jeśli to uchwycisz, jeśli tego się uchwycisz mocno, będzie to miało ogromny wpływ na to. Bardzo się ono zmieni. Tym, co przemienia człowieka, jest ten moment, czy to, kiedy zaczyna patrzeć na siebie wyłącznie tak, jak Bóg na niego patrzy. Nie przez pryzmat tego, co ludzie mówią. Dlatego chciałbym wam podać taki przykład biblijnej postaci, której, kiedy Bóg na niego spojrzał, to zmieniło całkowicie jego życie. To był Zacheusz. Postać, na której mam dobrze znana, zapisane. Ta historia jest w Ewangelii Łukasza w 19 rozdziale, w wersetach od 1 do 10. Przeczytajmy tę historię. To jest mowa na samym początku o Jezusie, tak? Wszedłszy do Jerycha, przechodził przez nich. A oto mąż imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami, człowiek bogaty, pragnął widzieć Jezusa. Kto to jest? Lecz nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo z sykomory, aby go ujrzeć, bo tamtędy miał przechodzić. A gdy Jezus przybył na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. I zszedł śpiesznie i przyjął go z radością. A widząc to, wszyscy się dobrali, mówiąc: do człowieka grzesznego poszedł w gościnę. Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę majątku rozdaję ubogim, a jeśli na co kimś wymusiłem, jestem gotów oddać w 4. Jezus rzekł do niego: dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Dzisiaj chcę wam powiedzieć o czterech prawdach, które w tej historii wynikają, które mają moc zmienić nasze życie. Pierwsza jest taka: bez względu jak mało znaczę, Jezus mnie zauważa. Bez względu na to, jak mało znaczę, Jezus mnie zauważa. Łukasz zrobił tu kilka rzeczy. Czytamy, że pobiegł przed tłumem, wspiął się na drzewo. Żaden szanujący człowiek w tamtym społeczeństwie by takich rzeczy nie zrobił. Zrobił coś szokującego. Ten człowiek, który siał postrach, bano się go, był nadzorcą wszystkich celników, poborców podatku i tak dalej, biega jak mały chłopiec i wspina się na drzewo. Uczynił coś szokującego, ale jeszcze to, co bardziej szokujące, to jest to, co zrobił Jezus. Kiedy Jezus zbliżył się do tego drzewa, spojrzał w górę, zauważył Zacheusza. Ten tylko chciał się przyjrzeć Jezusowi. Kto to tam jest i zobaczyć tego niezwykłego człowieka. I okazało się, że w całym Jerychu, z całych tych około 20 tysięcy ludzi mniej więcej, których tam przybywały, Jezus dostrzegł jego, wymienił go z imienia i powiedział, że u niego w domu się chce zatrzymać. Myślę, że Zacheusz mało nie spadł z drzewa. Wątpił w ogóle to, że go Jezus zauważy, co dopiero, że będzie u niego w domu. I kiedy usłyszał swoje własne imię, skąd Jezus je znał, to po prostu zamarł. I w tym momencie zmieniło się całe jego życie. W jednej chwili Bóg patrzy na mnie. W tym momencie, kiedy Jezus spojrzał na Zacheusza, pewnie wszyscy już patrzyli na niego. Przyszedł pod moje drzewo i spojrzał na mnie. Oto człowiek, który całe życie pewnie czuł się odrzucony. Podobnie i w moim, twoim życiu, jak niewiele byś znaczył, Bóg zwraca uwagę na ciebie. Możesz być w bardzo trudnej sytuacji, jakiejś, nie wiem, finansowej, że nikt nawet o tym nie wie, nikt nie zwraca na to uwagę, nikt nawet nie zauważa. Że żyjesz w ciężkim lęku, strachu, osamotniony i nikt tego nie zauważy. Nawet może przyjaciele czy bliscy, ale Bóg widzi. Bóg widzi i zauważa to. Jeżeli nawet jesteś w jakiejś sytuacji relacyjnej, jakiś problem jest z kimś, nie możesz się dogadać, jest wiele bólu, smutku i nikt o tym nie wie. Nikt tego nie zauważa, Bóg to widzi. Bóg zauważa wszystko. Bóg, jego uwaga jest skupiona na tobie, bo jesteś kimś w jego oczach cennym, dlatego bez względu na wszystko przygląda się tobie bardzo uważnie. Zawsze ma zwrócone na ciebie. Nie ma momentu, kiedy byś się tobą nie interesował. Zanim powstałeś, najpierw byłeś w Bożym zamyśle, w Bożym pragnieniu, w jego sercu i Bóg wywołał cię z nicości, abyś istniał. Abyś istniała. Bóg obserwował ciebie, kiedy, powiada jeden z psalmów, tkał cię w łonie matki twojej. Obserwował twoje pierwsze kroki, twoje pierwsze słowa. Wszystko wie o tobie, każda sytuacja Bogu jest znana na twój temat, każda łza twoja, każde cierpienie, wszystko Bóg widzi. Nie ma i nie było chwili w twoim życiu, nawet jeśli nie znałeś Boga, żeby Bóg się tobą nie interesował. Tak się mogło zdawać, ale Bóg widzi ciebie, tak jak widział Zacheusza, który nie był tego świadom, że go zauważy sam Bóg Wszechmogący w tym momencie. Ostatnia rzecz, której się spodziewał, to, że Bóg zwraca na niego uwagę. I ty możesz myśleć, że ostatnią rzeczą, którą jest w tym wielkim tłumie wszystkich ludzi, którzy żyją, żyli kiedyś i żyć będą, że Bóg na ciebie zwraca uwagę. Tak, Bóg widzi ciebie, zna ciebie z imienia, ma policzone włosy na twojej głowie, zna i wie o tobie wszystko, bo się tobą interesuje. Bez względu, jak mało znaczysz wśród ludzi, Jezus cię zauważy. Czyż nie sprzedają za grosz 2 rubli, powiada w pewnym momencie Chrystus, a jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego. Nawet włosy wasze na głowie są policzone. Nie bójcie się, jesteście ważniejsi niż wiele rubli. Dla Boga jesteście źrenicą Jego oka. Jesteście Jego stworzeniem. Jeśli się nawróciliście, jesteście Jego dziećmi. A więc po pierwsze, bez względu na to, jak mało znaczy, Jezus mnie zauważa. To widać w życiu Zacheusza. Po drugie, bez względu na to, co inni mówią o mnie, Jezus mnie akceptuje. Zacheusz musiał usłyszeć o sobie wiele złych rzeczy. Dlatego też i zasłużył na wiele rzeczy. Na krytykę, która była słuszna, na którą zasłużył, tak jak powiadam. Ponieważ Zacheusz był szefem celników. Tym, który zdzierał z ludzi pieniądze, oszukiwał i tak dalej. W związku z tym nie mógł się cieszyć sympatią i nie cieszył się sympatią. Więc widzimy tutaj, że musiał usłyszeć wiele, wiele złych rzeczy na swój temat. A w tamtym czasie, że Rzym okupował Palestynę, Izrael, i Rzymianie mieli ustalony system podatkowy bardzo, bardzo nieludzki. To znaczy, że człowiek, który te podatki zbierał, mógł je zbierać i najważniejsze było, żeby oddał Rzymianom tam jakąś porcję tych pieniędzy, a ile on star z ludzi, to już ich nie interesowało. Żeby być poborcą podatkowym, a jeszcze szefem tych poborców w całym mieście, to trzeba było dać dużą łapówkę. Trzeba było się opłacić, system był skorumpowany i on musiał zapłacić wiele tym ludziom, żeby mógł wejść w to miejsce, dlatego że tam można było wiele zarobić, żeby dostać to stanowisko. Dlatego celnicy czy poborcy podatkowi byli wkładani do jednego worka z prostytutkami. Okradali, bo mieli taką możliwość. Oni przypominali raczej tych z mafii, którzy haracze wymuszają, niż rzeczywiście jakichś urzędników jakiegoś państwa. Bogacili się kosztem ludzi, którzy byli bezradni. Mało tego, Zacheusz był zdrajcą swojego kraju, dlatego że się wysługiwał okupantom. Tak jakby zbierał pieniądze dla hitlerowców w Polsce jako Polak. W związku z tym był wzgardzony w społeczeństwie. Dla Żydów było to nie do pomyślenia. Prawdopodobnie nawet jego rodzina się go wyrzekła. Nie mógł uczestniczyć w świątyni, dlatego że w kulcie świątyni, dlatego że był traktowany na równi z mordercą. Był najbardziej znienawidzoną osobą w całym mieście. I bez względu na to, co on usłyszał o sobie, Jezus go zaakceptował. A musiał wiele słyszeć złego. Może ludzie schodzili z chodnika, pluli mu pod nogi, odwracali twarze, nie chcieli z nim rozmawiać. Był najbogatszym człowiekiem może w mieście, ale znienawidzonym. I być może, że były momenty, kiedy siadał na tą kupę pieniędzy i płakał, bo postawił wszystko na jedną kartę, żeby być bogatym. Ja kiedyś rozmawiałem z pewną byłą prostytutką, którą Bóg zbawił w cudowny sposób. I ona mi opowiada, że miała pieniądze, kupę pieniędzy i siedziała i płakała nad nimi, bo miała duszę wyżartą. Była ogromna cena i Zacheusz taką cenę płaci. Był znienawidzony, nie miał przyjaciół, do kogo się zwrócić, nikt nie chciał z nim utrzymywać jakichś stosunków. Był człowiekiem osamotnionym i słyszał o sobie wiele złych rzeczy. Czy słyszałeś o sobie jakieś złe rzeczy? Gdy ludzie wypowiadali, jaki to ty jesteś, jak ty zawodzisz, jak nie spełniasz oczekiwań czyichś, jak jesteś nieudaczny. Może w szkole tobie mówiono, do niczego nie dojdziesz, że jesteś tępak i tuman. Może odrzucono cię w rodzinie i mówiono, że jesteś jakiś nie taki jak trzeba. Mogłeś usłyszeć wiele złych rzeczy na swój temat. I Zacheusz z pewnością nie słyszał. Słyszał, że jest zdrajcą, słyszał, że jest złodziejem, słyszał, że jest godzien pogardy pod każdym względem. I kiedy te słowa wbijały się w jego serce, coś się z nim działo. Na pewno gdzieś tam głęboko się rodziło zniechęcenie i jakaś rana. I myślenie o sobie, że musi być złym człowiekiem. I mimo tego Jezus mówi, u ciebie właśnie chcę się zatrzymać. Całego miasta wybrał najmniej godną tego osobę. Nie wybrał żadnych pobożnych, szlachetnych ludzi, którzy na to może zasługiwali. Wybrał tego najgorszego. Mówi Zacheuszu, zejdź szybko. Wiesz czemu? Bo u ciebie właśnie będę ja. I wszystkim szczękał. Czy Szemran mówi, jak to? To tego bandyty, tego złodzieja, tego trania, tego zdrajcy, on tam idzie? Tak. Jak to jest możliwe, że Jezus akceptuje kogoś takiego? Ano w taki sposób, że jesteśmy w stanie zaakceptować tylko ludzi tych, których miłujemy, których kochamy. Jesteśmy w stanie przebaczyć dużo tym, których naprawdę kochamy. Czy nie tak? Ja myślę o swoich dzieciach, one mnie ciągle zawodzą. matko, to już powinien się zachowywać tak i tak, mamy ten człowiek, pianina nie chce ćwiczyć. I to tak, tylko by się bawili w jednej słodycze, w ogóle, no, no, no głowy jest z nimi od rana do wieczora, tak? Oni mnie zawodzą po 100 razy na godzinę. Ale czy to coś zmienia? Jeśli ich kochasz, nie robi to na tobie wielkiego wrażenia, no jest trudno momentami. Ale ci do głowy nie przyjdzie, żeby ich odrzucić. To jest nie, dlaczego bo ich kochasz? Nie dlatego, że się dobrze zachowują, tylko to są twoje dzieci. Tak? I Bóg tak samo nas kocha, bo ma taką naturę, a my jesteśmy Jego dziećmi. No dobrze, nawet nieposłusznymi, może zawodzącymi, ale krwi z krwi, kość z kości, duch z ducha. Bóg nas dlatego miłuje, bo stanowimy Jego obraz, jest odbity na nas. I stanowimy i mamy część Jego własnego ducha, Jego boską naturę. Jesteśmy Jego dziećmi. Dlatego nas miłuje bez względu na to, jak te dzieci funkcjonują. Jezus spojrzał na Zacheusza i zawołał go po imieniu. Wiecie, co Zacheusz znaczy? Matko, czysty. Czysty znaczy. Ostatnia rzecz, jaką Zacheusz był. Ale jednak Jezus powiedział, ty czysty, złaś mi z drzewa. Pójdę, będę wieczerzał u ciebie, nie wszystkim szczęki opadną. I tłumaczył Jezus, dlaczego akurat do niego. Dlatego, że przyszedł do tych, którzy się źle mają. Do tych, którzy go potrzebują. Chociaż ludzie gardzili Zacheuszem. Jezus nie wezwał go według tego, kim był, ale kim mógł się stać. Tak? Jezus widział go już innym człowiekiem przemienionym. I dlatego był w stanie do niego pójść. Bóg wie, kim jestem i zna moje imię. Choćby i ojciec, i matka mnie opuścili, mówi psalm 27, Pan jednak mnie przygarnie. A więc podobnie jest z tobą. Bez względu na to, co inni o tobie mówią, Jezus cię kocha i akceptuje. Po trzecie, bez względu na to, kto mnie ignoruje, Jezus mnie zna. Wiecie, że czasami najbardziej boli to, że ludzie nas ignorują, tak jakby nas nie było. Nie pamiętają o nas, nie widzą nas. Byliście kiedyś w takiej sytuacji, że wyciągnęliście do kogoś rękę, a ten ktoś nie podał wam ręki celowo? Fajna sytuacja, nie? Albo szliście ulicą, powiedzieliście dzień dobry, a ten ktoś was minął jak powietrze. Jak się czuliście? Czasami można ludzi bardziej zranić tym, że się ich ignoruje, niż powiedzieć złe słowo. Czasami ktoś tu może na krześle siedzieć, jest ignorowany i go to tak samo boli, a może nawet bardziej, niż gdybyś podszedł i powiedział, łajzo, czemu siedzisz na moim miejscu? To by bynajmniej wiedział, że go zauważyłeś, a nie mijasz jak powietrze. Człowieka można zranić, ignorując go. Bardziej nawet, niż mówiąc złe słowo, dlatego, że przynajmniej go wtedy zauważyłeś. Dlatego my zachęcamy tu, żeby się przywitać, żeby rozmawiać z ludźmi, żeby nikt nie pozostał tutaj na żadnym krześle niezauważony. Różni się czymś od powietrza. Bóg cię wywołał, ja to często modlę się tak, że wywołał mnie z nicości Bóg i dał łaskę istnienia. Że ja istnieję w ogóle. Przecież mogło tu być powietrze, gdzie ja stoję. Mogło mnie w ogóle nie być na świecie. Mógł Bóg zignorować mnie. Nie powołać do istnienia. A tak jestem. Tak jestem. Tak tylko jestem. Ale jestem. Pamiętam, Arthur Blessed kiedyś opowiadał, znany ewangelista amerykański, który jest znany z tego, że chodził z naturalnej wielkości krzyżem po całym świecie, wszystkich krajach świata był. Miliony ludzi do Chrystusa przyprowadził. Ponad 40 lat tak chodził. Obecnie po 72 lata dalej chodzi. W każdym razie, on, kiedy był w Afryce, przychodził z zachodu na wschód Afryki, czy odwrotnie, 2 lata szedł. Głosząc Ewangelię do ludzi, mnóstwo ludzi się gromadziło w różnych miejscach, dużo dzieci przychodziło. Dużo dzieci z wielką radością i tak dalej, kiedy on im głosił Słowo Boże, bawił się z nimi, zajmował się, zwracał na nich uwagę. W pewnym momencie, kiedy szedł, gromada dzieci go otoczyła, jeden z chłopców pociągnął go za nogawkę. Mówi, proszę Pana. On mówi, co chcesz, chłopcze? Czy mógłby Pan zapamiętać moje imię? Mam na imię Samuel. Będzie Pan o mnie pamiętał? Mówi, co? No, żeby Pan pamiętał, że ja jestem Samuel. On mówi, jeszcze takiej prośby nie słyszałem. Mały chłopiec gdzieś w Afryce chce, żeby jakiś obcy, biały człowiek, jak sobie pójdzie, żeby pamiętał, że jest Samuel. O nic więcej ten chłopiec nie prosił, nie o piłkę, nie o koszulkę, nie o pieniążek, tylko żeby ktoś zapamiętał, że ja jestem. Okay? tu, pamięta i wie, że jesteś. Bóg cię nie ignoruje. Bóg się interesuje tobą i troszczy się o ciebie. I my, kochani, tak samo jesteśmy powołani do tego, by nie ignorować się nawzajem. Zachariasza ignorowano. Tak jak mówiłem, że chodzili ludzie, powietrze go mijali. Był traktowany, możemy się domyślać, domniemywać tego, tak? Jako człowiek powietrze, przejrzysty, przeźroczysty, który nic nie znaczy, być go nienawidzili i go ignorowali. Tak? Natomiast Bóg, bez względu na to, jak mnie ktokolwiek ignoruje, nie zna. Być może, że jesteś zignorowany w pracy. Nikt tego nie docenia. Nawet nie widzi, że się stara rzeczy, że coś kosztuje, nikogo to nie obchodzi. Może w szkole się starałeś, nie umiesz lepiej, ale to jest ignorowane. Może gdzieś indziej w coś wkładasz jakieś serce, nikt tego nie zobaczy. Może w kościele. Może się napracowałeś, inni nie, nawet ci nikt nie podziękował. Zignorowali cię. Ale Bóg cię nie ignoruje. Bóg to wszystko widzi. Bóg ciebie zna i widzi wszystko, co się w twoim życiu dzieje i jest zawsze przy tobie. Po czwarte, bez względu na to, co zrobiłem, Jezus nie chce. Zacheusz miał mnóstwo grzechów na sumieniu. Skrzywdził wielu ludzi. To nie było tak, Polacy, nic się nie stało, dobra, Zacheuszu, przepracamy nową kartę. Nie, on naprawdę skrzywdził wielu ludzi. Doprowadził do ruiny jakiejś rodziny. O, płacz był i cierpienie przez niego. To był łok. To był człowiek, który zasługiwał na to, żeby mu w łeb strzelić albo go powiesić. Obrzydliwiec, który żył jak piawka kosztem innych ludzi. Straszny człowiek. Może zagubiony, tak. Ale siejący krzywdę i nieszczęście naokoło siebie. Człowiek, który miał wiele grzechów na sumieniu, którego ludzie się brzydzili. A jednak, bez względu na to, co Zacheusz zrobił, Jezus akceptował go i chciał go. Chciał z nim być i nie brzydził się go. Jak to jest możliwe? Właśnie tak, jak wspomniałem. Jest możliwe przez krzyż Chrystusowy. Dlatego, że kiedy patrzy Bóg przez ten pryzmat, on przez krew Chrystusa patrzy niejako, która oczyszcza człowieka z grzechu. Jeśli tylko ten zawoła, w tym momencie staje się czysty, tak jakby się to nigdy nie stało. Jak może być, kochani? Pewne rzeczy, które zrobiliśmy w swoim życiu, nie da się już odkręcić. Słów, które wypowiedzieliśmy, już nie cofniemy. Krzywd, które zrobiliśmy innym, już trudno jest naprawić. Tylko Bóg może zmienić przeszłość. Człowiek nie może zmienić przeszłości. Bóg zmienia przeszłość w ten sposób, że odpuszcza grzechy. Jeśli ktoś na przykład kogoś zabił, nie możesz już nic zrobić, tego zmienić. Jeśli ktoś, nie wiem, prowadził samochód, zabił człowieka na ulicy, tak? Czy ten człowiek, pamiętam taką historię, rano wracał polonezem z pracy, długie godziny nie powinien siedzieć. Zasnął za kierownicę, wjechał w grupę ludzi, zabił 6 osób. Jak on to zobaczył, chciał natychmiast samobójstwo popełnić. Bo już tego nie mógł zmienić. Co miał teraz zrobić? Jak z tym żyć? Jak żyć z takim grzechem? Z tym, że zabiłeś 6 synów, czyści córek, rodziców, nie wiem, kto to nam był. I żyć z taką świadomością, że sprowadzałeś tak wielkie zło i tak wielkie cierpienie. To może ci odpuścić to. To może ci to przebaczyć i sprawić, że możesz się poczuć tak, jakby tego nie było. Tylko Bóg Wszechmogący, który wzbudza z martwych, który rozporządza wszystkim życiem. Bóg tym ludziom dał życie i Bóg, jeśli zechce, ich wzbudzi z martwych. Dlatego On jest dysponentem życia i On tobie może odpuścić, bo ma nad tym władzę. Ma władzę nad śmiercią, nad wszystkim, więc to jest jedyna instancja, do której możesz przyjść i powiedzieć: Boże, bądź miłości w mnie, bo nie zrobiłem rzeczy takie, z którymi się już teraz nie da żyć. I Zacheusz był tego typu osobą. Tyle krzywdy wniósł do tego miasta, tak był znienawidzony. A jednak Jezus chce go dlatego, że kiedy Jezus patrzył na niego przez pryzmat tego, co dokona na krzyżu, widział Zacheusza czystego, oczyszczonego, faktycznego Zacheusza, i wiedział, że kiedy Bóg się dotknie jego serca, on będzie wołał o zmiłowanie. I tak się stało. Zobaczcie, co się stało z Zacheuszem, kiedyś sobie uświadomił, że to wszystko jeszcze można naprawić. Kiedy już może był w takim miejscu, że powiedział: a tak, wszyscy mnie nienawidzą, mam tą kasę, ale co mi to daje? W ogóle co ja zrobiłem ze swoim życiem, to wszystko było nie tak i w ogóle mam na sumieniu, tak do Boga się nie mogę zwrócić i tak dalej. Jezus mówi do niego: Zacheuszu, u ciebie chcę dzisiaj wierzyć. Nie jakiś bandyta z miasta mówi, chodź, pójdziemy, napijemy się, będziemy mieli imprezkę, ale przychodzi najświętszy człowiek, najlepszy człowiek. Mówi, właśnie u ciebie chcę z tobą mieć społeczność, chcę z tobą być blisko. Bo wieczerza w tamtych czasach oznaczała właśnie to, że się ma bo społeczność i bliskość. I ta społeczność i bliskość z Chrystusem zmieniła Zacheusza, oczyściła go. Wiecie, kiedy Jezus wyciągnął rękę do trędowatego, pamiętacie tą historię? Trędowaty mówi do niego tak. Panie, jeśli chcesz, mogę być oczyszczony. I Jezus mówi, chcę, dotknął go i ten został oczyszczony. Pamiętacie tę historię? Wiecie, normalnie jest tak, że jak ktoś jest trędowaty i się dotknie, to on się zarazi trądem. Nikt nie jest oczyszczony, tylko ty się zarazisz trądem. Natomiast jak Jezus się go dotknął, to się nie zaraził trądem, tylko on się zaraził Jezusem. W ten sposób, że został uzdrowiony. I każdy grzesznik, który przychodzi do Jezusa, którego Jezus dotknie, Jezus się nie pokala. Jezus się nie ubrudzi twoim grzechem i nie zdegeneruje. Kiedy cię Jezus dotknie, ty staniesz się jak Jezus. I tak było z Zacheuszem. Kiedy Jezus pokazał mu tą akceptację, kiedy wszedł do jego domu, kiedy z nim wieczerzał, kiedy pokazał mu, że bez względu na to, co zrobił, chce być z nim, w tym momencie Zacheusz dostał szajby. O, Panie, mówi, o matko, wszystko się da odkręcić, jedynie, ja nie wiem, co, wiem, rozdam, po malutku rozdam. Dobra, kto chce, brać. Tu, te trochę, mówi, a jeśli wymusiłem na coś, bo na pewno czwornasób oddam, choćbym miał zbankrutować. Najważniejsze, że ty jesteś ze mną, to ja jestem i tak bogaty. I wtedy Jezus mówi, patrzcie, dziś zbawienie stało się udziałem domu tego. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy szukać i zbawić to, co zginęło. Zacheusz był zginiony, ale się odnalazł. Bóg go odnalazł. Gdziekolwiek ty jesteś, Bóg ciebie odnalazł lub odnajdzie i chce ci pokazać, ile na niego znaczysz. Dlatego Jezus, dlatego Bóg wstąpił w postaci w ciele Chrystusa na krzyż i tam, na tym krzyżu, odnajduje ciebie. Tam spotyka się to, co najgorsze w człowieku z tym, co najlepsze w Bogu. Tam, co to w człowieku było niemożliwe do naprawienia, Bóg naprawia. Jedną wielką, doskonałą ofiarą raz na zawsze przywraca nas do relacji z samym sobą.